Halleluja.
Chwała Bogu.
Amen. Halleluja. Możecie wyznać, że Bóg jest Bogiem? Halleluja. Chciałbym dzisiaj mówić, czy kontynuować ten cykl wykładów odnośnie demonologii. I dzisiaj będę mówił, w jaki sposób demony wchodzą do życia człowieka. Temat jest tak bardzo aktualny i tak bardzo ważny, gdyż wierzę, że dzisiaj zobaczycie działanie złego w waszym życiu, może w życiu waszych bliźnich, waszych bliskich i będziecie też mieli możliwość im usłużyć. I chcę wam powiedzieć, że diabeł ma wiele okazji, aby zyskać dostęp do życia człowieka. I od samego życia płodowego, od samego praktycznie poczęcia, aż po grób, szatan przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać. Zawsze kraść, zażynać i wytracać. To jest jego natura, to jest, tak możemy go rozpoznać. I my tak naprawdę nie musimy się bać szatana. I na tych wykładach ja nie chcę was przestraszyć, och, diabeł i nie wiadomo co, ale ja wam chcę pokazać, objawić wam, jak on wygląda, jak jego struktura wygląda, jakie są jego dzieła, ale przede wszystkim mówić o tym, który go pokonał. O Jezusie. I w Jego imieniu my mamy te dzieła diabelskie niszczyć. Szatan tak naprawdę boi się nas, boi się tego, że ty odkryjesz, kim jesteś w Jezusie. A więc jaki masz autorytet i w jaki sposób masz żyć w Chrystusie i jak to używać tej władzy, którą daje Jezus swojemu ludowi, aby mieć autorytet i władzę nad dziełami złego i niszczyć te dzieła złego. I dzisiaj wierzę, że uda nam się obnażyć taktykę szatana i to tak naprawdę uczyni nas, umożliwi nam bycie czujnym i nauczy nas kontratakować, kiedy zajdzie potrzeba. Będziemy wiedzieli, jak się bronić, ale nie tylko, że się bronić, bo chrześcijanin oprócz tego, że jest sługą Boga, to jest również żołnierzem, prawda? I żołnierz to nie jest tylko, że on się będzie bronił. On atakuje i żołnierz Chrystusa ma oręż do ataku. Jest tym miecz Słowa Bożego. I pierwsze źródło, czy pierwszy kanał, przez który wchodzą demony, to jest grzech pokoleniowy. I trwanie w grzechu daje zawsze przystęp demonom. Diabeł kusi tak naprawdę człowieka do grzechu. I jeżeli ty się nie rozprawisz z grzechem, wtedy demony otrzymują prawo wejścia do twojego życia. A więc to, że zgrzeszyłeś, to jest jedna sprawa, ale to, że trwasz w grzechu i chcesz w tym trwać, to jest druga sprawa. I Bóg chce, żebyśmy my się bardzo szybko rozprawiali z naszym grzechem. I nie tylko nasz grzech daje przystęp diabłu, że ty zgrzeszysz, ale grzech poprzednich pokoleń, czyli ludzi, którzy byli przed nami. I jako ludzie mamy poprzedników. Każdy z nas ma czterech dziadków. Każdy z nas ma dziadków ośmiu. I pra dziadków jeszcze w sumie łącznie jest 30 osób. I powiedz mi, w sumie daje nam 36 osób, czy dajesz gwarancję, że któraś z tych osób nie była zaangażowana w jakieś kulty, w bałwochwalstwo, w czary? I dlatego też Biblia mówi o takim przekazywaniu demonów w ramach linii pokoleniowych. I diabeł, on może znaleźć miejsce, przystęp już w łonie matki. Ja wam dzisiaj to udowodnię, że jest to możliwe. Że jest to możliwe. Biblia mówi o nieugodziwości ojców, których doświadczają dzieci aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I jeżeli w którymś z pokoleń nie było prawdziwej pokuty, wówczas ten wpływ demoniczny postępuje dalej z pokolenia na pokolenie. I zobaczmy do drugiej księgi Mojżeszowej, 20 rozdziału, do wersetu 5. Nie będziesz im się kłaniał. Tu Bóg wyraźnie zabrania nam, abyśmy nie mieli żadnych podobizn mówiących o Bogu. My żyjemy w takim środowisku, gdzie tego jest aż nadto. Ale to, że ludzie jeszcze mają, to jeszcze jest nic. Ale oni temu oddają cześć, jakby boską cześć. I Pan Bóg mówi, nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. I podkreślam, jeżeli w którymś z pokoleń poprzednich może pradziadek albo babka lub też ojciec brał udział w bałwochwalstwie, w czarach, to jest duże prawdopodobieństwo, że to przechodzi na kolejne pokolenia. Ja słyszałem o takim świadectwie, kiedy pewien młody wierzący, był liderem młodzieżowym, on został uwolniony z demonów. I w jaki sposób? Jak demony do niego weszły? Biblia mówi jeszcze o czymś, co oznajmia, że nie wejdzie człowiek, który jest z nierządu, do zgromadzenia pańskiego. Chyba do 10. pokolenia, jak dobrze pamiętam. O co chodzi? Ten właśnie lider młodzieży był poczęty poza związkiem małżeńskim. Czyli tak naprawdę on został już pod przekleństwem, poczęty pod przekleństwem. Ja znam świadectwa ludzi, którzy mówią, kiedy dziecko moje urodzone zostało już w momencie, kiedy było narodzone na nowo, kiedy my byliśmy narodzeni, a dzieci, które były poczęte wtedy i urodzone, kiedy my jeszcze nie byliśmy w Chrystusie Jezusie. I mówi, jest duża różnica. Dlatego, że jeżeli dziecko zdarza się, jak w tym przypadku tego lidera młodzieżowego, że on był poczęty poza związkiem małżeńskim, to w rezultacie wszedł pod przekleństwo już w łonie matki. I on przyszedł na świat z odrzuceniem, dlatego że on nie był pożądany na tym świecie. Stało się, to już trzeba było go urodzić. I on się urodził i przyszedł na świat już z odrzuceniem. I te demony do niego dotarły już, kiedy był w łonie matki. I on miał jeszcze siostrę, która również została poczęta poza związkiem małżeńskim. I kiedy nawrócili się i byli uwalniani, to każde z nich mówiło, że jestem odrzucony, czuję się gorszy. Mieli podobne odczucia, doświadczali tych samych udręk związanych z odrzuceniem. Jeżeli ktoś z naszych przodków był zaangażowany w okultyzm, to te demony szukają możliwości, aby, przez grzech daje się przystęp, żeby bazować na tej rodzinie, bo to jest najłatwiej. Ja oglądałem kiedyś taki film, to wiele, wiele lat temu, kiedy umierał człowiek, który był w jakimś okultyzmie, jakimś był wysłannikiem szatana. I na tym filmie jest takie zbliżenie, kiedy ten wnuczek idzie i ten dziadek sobie upatrzył, że jemu przekaże ten sygnet, a więc to insygnie władzy i tą moc, którą miał w sobie. I ten wnuczek podszedł i taka ręka za kotary została wysunięta i on mu nałożył sygnet. I wtedy te duchy na niego przeszły. On miał wtedy taką moc. I chcę wam powiedzieć, że ludzie, którzy zajmują się uwolnieniem, mówią, że dzieci są bezbronne. W ogóle są bezbronne, kiedy ludzie chcą dokonać aborcji, kiedy dokonuje się aborcji. Ale dziecko nienarodzone jest bezbronne, jeżeli rodzice nie są bogobojni, bo tak naprawdę nie ma ochrony nad tym dzieckiem. I ochronę dla nich mogą dać tylko bogobojni rodzice. Rodzice, których przeszłość jest naznaczona okultyzmem, bałwochwalstwem lub innymi fałszywymi jakimiś religiami wschodu, czy też masonerią, to wystawiają to dziecko na takie same wpływy, jakie działają w ich życiu. I niemowlęta są często już zdemonizowane i w momencie przyjścia na świat one już mają demony. Bywa tak. Jan Chrzciciel kiedy był napełniony Duchem Świętym? W łonie matki. Jeżeli Bóg ma dojście, jeżeli Duch Święty ma dojście, diabeł zawsze parodiuje, zawsze naśladuje to w takim złym znaczeniu. I on również chce docierać do dzieci, aby kiedy są już w łonie matki. Jeżeli rodzice dają przystęp, grzeszą, otwierają się na demony, to również te demony chcą już od razu mieszkać w tym nienarodzonym dziecku. I dziecko przychodzi na świat i zaczyna mieć problemy. I ludzie dziwią, dlaczego ono takie, a dlaczego takie. Dla nas bardzo ważną rzeczą jest, aby oczyścić domy. Żebyście oczyścili domy z książek, z różnych podobizn, różnych pamiątek, które może poprzywoziliście z wycieczek i te wycieczki mówią o jakichś regionalnych praktykach, ludowych praktykach, starodawnych praktykach. Za tym mogą się kryć demony. Macie to usunąć. Może jest to muzyka typowo okultystyczna. Wiele muzyk jest naznaczonych piętnem szatańskim. I ci muzycy wyraźnie o tym mówią, że to mają inspirację od samego szatana. I mają popularność. Są przedmioty związane z rytuałami demonicznymi. Wywoływanie duchów, może jakieś talerzyki, może jakieś pierścionki, obrączki. Świece, które gdzieś tam się leje na Andrzejki. To jest typowo demoniczne. Karty, które były używane do takich, to musisz spalić, to musisz to usunąć ze swojego domu, żeby to nie było nic w twoim domu. Przejrzyjcie swoje półki, czy nie ma tam gazet z horoskopami, usuńcie to. Czy oglądasz telewizję, są specjalne programy, gdzie jakieś tam wróżki się wypowiadają. Zadzwonisz, wyślasz pieniądze, ona od razu ci wywróży, co i jak. Jeżeli to robiłeś, trzeba pokutować, bo dajesz przystęp diabłu. Kolejną furtką, przez którą wchodzi demony, to jest grzech własny. A więc na początku mówimy o grzechu pokoleniowym, teraz mówimy o grzechu własnym. To, iż zgrzeszyliśmy, wcale nie oznacza, że demony automatycznie wchodzą i nas związują. Wcale nie oznacza, ale nieraz tak się dzieje. Jeżeli ktoś popełnia na przykład grzech cudzołóstwa, to nie tylko może dać wejście temu duchowi, ale on może już wzmocnić te duchy cudzołóstwa, które już są w nim. Czyli ja staram się jakoś to tak patrzeć na życie i nieraz widzę, że w podobnym wieku popełniają grzech, podobny grzech, jak i ich rodzice. I pytanie dlaczego? Wcześniej taki był, a raptem się coś stało. Bo ten duch, czy ten demon był jakby nieujawniony. Dopiero potem w jakimś zaczyna działać. I on ma tendencję, żeby być wzmocnionym, żeby zapraszać pozostałe inne duchy. I zauważcie, z pokolenia na pokolenie coraz większa jest nieprawość, deprawacja. I znacie ten fragment z listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdziału od 16 do 17. I na tym chcę, żebyście pomyśleli nad tymi wersetami. Kto się łączy z szetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Mąż i żona jest jednym ciałem, ale powinny być duchem, mając też ducha. Ale kto się łączy w związku cudzołożnym, wtedy następuje oprócz połączenia fizycznego również połączenie duchowe. Rozumiecie? Duchowe połączenie. Ja słyszałem świadectwo, kiedyś taki brat mi opowiadał, że on się modlił o pewnego mężczyznę, który przyszedł do Pana Jezusa. I on miał bujne życie. I on grzeszył. I nawrócił się, miał żonę, miał rodzinę, ale w jego głowie były niecne myśli. I on sobie nie dawał z tym rady. Dlatego, że żonę widział, ale widział oprócz niej jeszcze inne te kobiety, z którymi on żył, z którymi on współżył, z którymi grzeszył. A więc on dał przystęp demonom i te demony jego dręczyły. On sobie nie dawał rady z tym. I ja już nie pamiętam, czy ten człowiek, ale chyba był uwolniany z tego ducha nieczystego. Jeżeli sobie uświadomisz, że zgrzeszyłeś, wtedy jak najszybciej musisz pokutować. Wyznać Panu grzechy i prosić Go o oczyszczenie w krwi Jezusa. Ale jeżeli rozmyślnie trwasz w grzechu, nie chcesz pokutować, wtedy narażasz się na niebezpieczeństwo dania miejsca demonem. I popularnym grzechem ludzi jest nieprzebaczenie. I ten grzech jest swego rodzaju wytrychem do drzwi. Wielu ludzi żywi taką urazę, niechęć, nieprzebaczenie względem drugiego człowieka za to, że on go jakoś tam skrzywdził i przez to dają miejsce korzeniowi goryczy. W liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, 15 wersecie czytamy: baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Gorycz stanowi problem zarówno dla tego, kto ją ma, ale również dla tych, którzy żyją wokół tej osoby. Ktoś jest zraniony, to on tego nie trzyma sam dla siebie, tylko próbuje i po prostu tą gorycz wylewać na innych. I zobaczcie ze swojego życia, czy tak nie było. Wszyscy muszą wiedzieć, że on postąpił tak, a nie inaczej w twoim przypadku. Pewna kobieta przyszła do usługującego, miała ogromne fizyczne problemy. I byli dojrzali usługujący i oni zapytali się, czy w twoim życiu jest nieprzebaczenie wobec kogoś. Dlatego, że te problemy, które masz, mamy takie odczucie, że to jest efektem nieprzebaczenia, że ty zaprosiłaś te demony. I ona się zgodziła i zaczęła wyznawać grzechy. Wiecie, ile godzin jej to zajęło? 7 godzin wyznawała grzechy, nieprzebaczenie wobec ludzi. 7 godzin to jej zajęło. Ja słyszałem świadectwa, że ludzie dłużej jeszcze wyznawali grzechy, tyle grzechów mieli. I kiedy ona przebaczyła wszystkim ludziom, kiedy prosiła Boga o przebaczenie, o oczyszczenie, wówczas zaczęto się o nią modlić. I Bóg ją uzdrowił. Demony odeszły, zostały wypędzone i ona została uzdrowiona. A więc musimy bezwzględnie uporać się z grzechem. Grzech otwiera drzwi dla demonów. I zobaczcie, jeden pojedynczy uczynek może otworzyć demonom drzwi. Znacie kogoś takiego, który dopuścił jeden grzech do swojego serca i tam w jego sercu zamieszkał szatan? Kto to był? Judasz. Judasz zdecydował się zdradzić Jezusa. I w czasie wieczerzy, kiedy szatan zbudził w sercu Judasza zamysł wydania Jezusa, po spożyciu chleba, bo tam się macza chleb, wszedł w niego szatan. Tak naucza Biblia. A więc Judasz sam otworzył drzwi, któryś już potem nie był w stanie zamknąć. Ja słyszałem świadectwo o pewnych młodych, nierozsądnych wierzących, którzy gdzieś byli w jakimś akademiku i postanowili, a coś się pobawimy. Wiedzieli, że to jest złe, ale pobawimy się tabliczkami jakimiś tam inia. Onia czy inia, nie wiem, jak to się dokładnie czyta. I wiecie, co się wydarzyło? Demony przyszły i oni nie mogli dać sobie rady, i że zaczęli latać, normalnie lewitować po pokoju. Była tam oprócz nich jakaś dziewczyna, też wierząca, która nie chciała w tym uczestniczyć i miała wierzących rodziców, zadzwoniła: tato, mamo, ratujcie, bo nie dajemy sobie rady. Ci krzyczą, chcą być wolni, nie są w stanie. Normalnie ich demony, oni lewitują, w powietrzu latają, od ściany do ściany. Błagają o pomoc i nie ma pomocy. I zaczęli rodzice się modlić, tej wierzącej, tej dziewczyny, i wiązać te demony, żeby te demony wyszły. A więc nie dawaj przystępu demonom. Jeden grzech, pojedynczy grzech Judasza sprawił, że szatan wszedł w jego serce. I zauważcie, potem już nie był w stanie Judasz zamknąć tych drzwi. Poszedł i się powiesił. Znamy to, prawda? I czytamy o takim świadectwie, kiedy pewien brat modlił się o uwolnienie kobiety z ducha pożądliwości, z demonów pożądliwości. Słuchajcie, ludzie mają czasami takie różne pożądliwości, perwersje seksualne, jakieś zboczone, że nie wiadomo, skąd to jest. I ten brat się modlił tą kobietę i w imieniu Jezusa: demonie pożądliwości tej nieczystej, seksualnej, wyjdź z tej kobiety. A demon przemówił: nie wyjdę, nie wyjdę, dlatego że ona mnie tutaj zaprosiła do swojego życia. I on w imieniu Jezusa: powiedz, kiedy to się stało? Kiedy poszła na film erotyczny. A więc dała wejście, legalne prawo wejścia demonom. I ludzie oglądają telewizję, nie wiem, tam po którejś godzinie są z tym czerwonym krzyżykiem, czy tam czerwonym jakimś tam punktem, oglądają sobie i myślą, że nic się nie dzieje. Ja znam przypadki ludzi, kiedy rodzice z powodu takiego grzechu otwierają drzwi dla demonów i te demony bazują już w życiu dzieci. Dlatego, że rodzice mają autorytet nad tym. A więc co oglądasz, co wpuszczasz do swojego życia? To jest bardzo ważne. Jeżeli to było, ja nie chcę ci powiedzieć, że demony te weszły, czy już są, ale być może są. I trzeba pokutować, trzeba prosić Boga o przebaczenie, oczyszczenie i modlić się o uwolnienie od tego. Są ludzie, którzy wystarczy, że raz wejdzie na stronę pornograficzną, nie jest w stanie się z tego wyzwolić. Jego to ciągnie, on to ogląda. Cały czas chce być wolny. Są grzechy. Opowiadał kiedyś taki pewien terapeuta i mówił, że spotkał, czy usługiwał dziewczynie, która była w prostytucji. Ona chciała być wolna, nie była w stanie się uwolnić. To są duchy. Kto się łączy z szetecznicą, jest z nią jednym ciałem, ale jednocześnie jest przepływ ducha. I to wchodzi do życia człowieka. I w tym przypadku ten brat, jakby Bóg pokazał mu, w którym momencie te demony weszły i po tym, kiedy była też pokuta, on i wypędził te duchy pożądliwości. A więc nie dawaj diabłu przystępu. Reklamy są pełne nagości. Sprzedają różnego typu produkty z nagością. Kioski są pełne tych gazetek takich brudnych i oczy się zatrzymują i oglądają. Różne są półki z kasetami, płytami. Pojedziesz tankować na Orlenie, pach, dla dorosłych. A więc wszędzie jest to dostępne. Technologia tak to uczyniła, w telewizji, w internecie. Szatan jest ekspertem od wykorzystania prawa. Jeśli jakiś grzeszny uczynek otworzył demonom drzwi, to demon nie wyjdzie, dopóki ten grzech nie zostanie wyznany i wymazany przez Boże przebaczenie. Jeżeli człowiek nie chce pokutować, to nie masz tak naprawdę legalnego prawa modlić o wypędzenie demona, dlatego że demon się dobrze ma. Ten człowiek go zaprosił i z nim żyje. Ale jeżeli on powie, ja nie chcę, ja się wyrzekam, ja pokutuję, Panie, wtedy masz prawo, aby tego demona wypędzić. I duch, te demony nie mają prawa mieszkać w życiu tego człowieka. Każdy uczynek, którego dokonujemy z rozmysłem, może umożliwić demonowi wejście. Do takich świadomych uczynków należą kłamstwo, drobna kradzież, rozmyślne i uporczywe powtarzanie jakiegoś uczynku, który w końcu staje się nawykiem. Są ukrywane grzechy, o których nie widać, o których się nie wie przez ludzi, nie? I taki grzech jak masturbacja, cudzołóstwo, pornografia otwierają drzwi demonom. Częste przejadanie się może otworzyć drzwi demonowi obżarstwa. Nieraz możecie obejrzeć w telewizji programy o takich potężnych ludziach, którzy mają 300, 400, nawet chyba 500 kilogramów miał. On cały czas jadł. To jest duchowe. Mówię wam. Mówię wam, że to jest naprawdę duchowe. Wyłączę, aby to nie przeszkadzało. Uporczywe marzenia otwierają drzwi duchowi fantazji. Z kolei nawykowe przesadzanie w mowie umożliwia wejście demonowi kłamstwa. Jeśli trwasz w grzechu, to przybijasz tabliczkę z napisem „Wolne pokoje”. Zapraszasz demony do swojego życia, mówiąc: są jeszcze wolne pokoje w moim życiu. Chodźcie i wejdźcie. Zajmujcie też wszystkie sfery mojego życia. Biblia ostrzega nas przed tym, aby nie dawać diabłu przystępu. Pamiętamy tą historię z Ewangelii świętego Jana z 5 rozdziału, kiedy Jezus uzdrowił człowieka sparaliżowanego, chromego, 38 lat. Kiedy on powstał i potem Jezus go spotkał, powiedział: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. A więc to jest bardzo ważne, gdyż jeżeli ty zostałeś uwolniony i swojego życia nie zdyscyplinujesz, nie uświęcisz, nie wypełnisz Chrystusem, jest ogromne prawdopodobieństwo, że twój stan będzie gorszy, aniżeli był na początku. Czytałem również o pewnym człowieku żyjącym na śmietniku, na śmietniskach, który był uważany za takiego pomylonego. I ten człowiek słyszał Ewangelię, wypędzono z niego demony i stał się normalnym człowiekiem. Uczono go, że musisz czytać Słowo Boże, masz się modlić, masz być w społeczności ludzi Bożych, musisz dyscyplinować swoje życie, być w posłuszeństwie takiej Bożej karności. Wiecie, może to w jakiś sposób działało, ale na pewien czas, ale on nie utrzymał tego. I za jakiś czas jego stan jeszcze się bardziej pogorszył. Dlatego, że Jezus mówił, że demon wychodzi, idzie na miejsce bezwodne, szukając ukojenia. Jeżeli nie znajdzie, mówi, wrócę do tego samego miejsca. I zabiera z sobą 7 gorszych demonów. A więc oprócz niego wchodzą jeszcze inne duchy. I stan końcowy takiego człowieka jest o wiele gorszy. Trzecim sposobem, w jaki demony wchodzą, to są kryzysy emocjonalne, przez co należy rozumieć szok lub długotrwałą presję psychiczną. Myślę, że nie ma tutaj nikogo, kto by nie doświadczał jakiegoś wstrząsu emocjonalnego w swoim życiu. I diabeł próbuje wykorzystać taki stan człowieka, aby uzyskać dostęp do naszego życia. Pewien wierzący lekarz powiedział, że diabeł wybiera chwilę największej słabości i najsłabszy punkt. Jakie mogą to być sytuacje? Kryzys przeżyty przez dziecko, na którym usiłowano dokonać aborcji. Dalej, przyjście na świat dziecka jako wcześniak i wtedy to dziecko jest odizolowane, jest gdzieś w tym inkubatorze i wychowuje się przez jakiś czas z dala od swojej matki. Duchy depresji i rozpaczy wchodzą w czasie straty kogoś bliskiego, w trakcie rozwodu. Rozwód bardzo, ale to bardzo tragicznie wpływa na życie duchowe dzieci. One stają się wtedy bardzo nerwowe, one stają się takie odrzucone, zawstydzone. To daje przystęp demonom. Wykorzystywanie fizyczne, seksualne, umysłowe, strach z powodu alkoholizmu ojca, matki, dokuczanie w szkole, odrzucenie w szkole, złamane serce z powodu porzucenia relacji, strata kogoś bliskiego z powodu wypadku lub też śmierci, trauma z powodu wojny czy klęski żywiołowej, strach przed trzęsieniem ziemi, suszą, powodzią, piorunami. Duchy strachu wchodzą w sytuacjach, w których ty się boisz. Duchy lęku wchodzą w te, kiedy się lękasz tego, lęka się człowieka, lęka się burzy. Są ludzie, którzy boją się burzy. I boją się burzy matki, biorą dzieci w swoje ręce i ten sam duch przekazywany jest dziecku. I później moja mama się bała, ja też się boję. Słyszeliście o takich przypadkach? Pismo Święte w pierwszym liście Piotra, w 3:6 mówi o tym, że chrześcijańskie kobiety stają się córkami Sary, gdy czynią dobrze i niczym nie dają się nastraszyć. Pierwszy list Piotra, 3:6. I to greckie słowo nastraszyć, ono tłumaczy się jako gwałtowna emocja i namiętna ekscytacja. Albo zastraszenie lub przerażenie. I kobiety są mniej odporne emocjonalnie niż mężczyźni, szczególnie na strach i na lęk. Pewna kobieta powiedziała, że duch strachu wszedł do niej, kiedy na jej oczach wydarzył się przerażający wypadek samochodowy. A zauważcie, codziennie w telewizji pokazują straszne widoki. Zabójstwa, morderstwa. Codziennie. I ludzie tym się karmią. Dorośli się karmią, ale również i dzieci się tym karmią. A więc daje się legalny przystęp do działania ducha strachu. Ludzie są poddawani psychicznej presji. Reklama działa na zasadzie presji. Pokażę piękną kobietę w samochodzie albo pięknego mężczyznę lub też w pięknym jakimś otoczeniu. I kobieta myśli, ona jest tam, a ja nie jestem. I pojawia się problem, gdyż no, mąż mi nie daje tego, a tamci mają. I już są konflikty. To są duchowe rzeczy. Nagłe, nierozmyślne poddanie się takim pragnieniom otworzyć może drzwi dla demonów pożądliwości. Uleganie seksualnym fantazjom lub oglądanie pornografii może prowadzić do podobnych czynów. Jest taki brat ewangelista, brat Subricki, bardzo potężnie używany przez Boga w służbie uwolnienia, głoszenia Ewangelii, w darach Ducha Świętego. I on ma dar rozpoznawania duchów. I on wiele razy usługiwał osobom, które były związane z demonami perwersji seksualnej. Mówi, ja widziałem obraz nad ich głową i modliłem się i uwalniałem z tych duchów. I on mówi wyraźnie, różne pozycje seksualne są rodem z piekła. Mówi, ja wypędzałem demony z takich ludzi, to z hukiem wychodziło. Osoba wykorzystana seksualnie otwiera się na demona pożądliwości. Demon tak naprawdę nie ma poszanowania dla czyjejś niewinności i wykorzystuje chwilę słabości, aby wedrzeć się do środka życia. Od tej chwili dziecko lub osoba ulega pożądliwości, która wcale nie leży w jej charakterze. Drzwi demonom otwiera nagły przypływ emocji. Na przykład mężczyzna, który traci pracę i ma na utrzymaniu żonę, dzieci, a bardzo chce pracować i nie może znaleźć tej pracy, szuka tej pracy, zaczyna myśleć, że nie nadaje się do niczego. I zniechęcenie może oddziaływać na niego w różny sposób, na przykład przez jakąś uwagę żony, dzieci. I to u niego powoduje nagły przypływ agresji, złości. Bezczynność i zniechęcenie może otworzyć drzwi dla ducha depresji lub rozpaczy. Podobnie jest z kobietami, których mężowie nigdy nie doceniają i stale krytykują. Pod wpływem takiej psychicznej presji kobieta może poddać się demonowi beznadziejności lub rozpaczy. Matka, która próbuje uchronić dzieci przed niebezpieczeństwami. I te niebezpieczeństwa są niejednokrotnie wytworem jej własnej wyobraźni, aniżeli istniejącymi w rzeczywistości, może narazić się na działanie ducha niepokoju. Strach przed burzami, piorunami. Czytamy o takim świadectwie, że osoba była uwalniana z takich duchów i te demony weszły, kiedy zbliżała się burza, bo matka wtedy bała się tej burzy, piorunów i brała to dziecko i się chowali pod łóżkiem. To dziecko tak naprawdę nie zgrzeszyło, ale było bezbronne w czasie kryzysu i demony to wykorzystały. Czwarty sposób, w jaki wchodzą demony, to przez nakładanie rąk. To jest duchowy akt. To jest w podstawowej nauce chrześcijańskiej. Musimy wiedzieć, że Bóg mówi o nakładaniu rąk. Diabeł wszystko naśladuje ku złym celom. I w trakcie tego aktu następuje wzajemne oddziaływanie dwóch duchów, podczas którego jest wyzwalana nadprzyrodzona moc. I zazwyczaj ten duch, ta moc przepływa z osoby, która nakłada ręce na drugą. Ale może się stać, że ten duch przejdzie na tą, która nakłada. I ta moc może wyrządzić dobro albo zło, w zależności od tego, z kogo wypływa, Ducha Świętego czy też demona. Paweł mówi, rąk na nikogo pochopnie nie nakładaj, nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. List do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział od 22 do 23 wersetu. A więc uważaj, komu pozwalasz oddziaływać na swojego ducha. Wszelkiemu nakładaniu rąk z naszej strony winna towarzyszyć powaga i modlitwa. Nakładanie to jest jedno z podstawowych nauk chrześcijańskich i diabeł, jak powiedziałem, stara się naśladować Boga i czynić swoje zamiary i cele. I teraz powiem świadectwo. Był pewien brat, misjonarz, lekarz gdzieś w Afryce i on leczył ludzi. I bardzo wielu ludzi do niego przychodziło. I w tej wiosce, czy tam w gronie tych ludzi, był też pewien czarownik, którego ludzie się bali. I on, jako lekarz, też mu w jakiś sposób pomógł. I pewnego razu ten czarownik do niego przyszedł. I on myślał, i ten czarownik podaje mu dłoń. I on myślał, że ten czarownik przyszedł mu podziękować. I on podał mu to dłoń. I ten czarownik uchwycił mu to dłoń i przekazał duchy, które były w nim. I od tego momentu ten lekarz miał ogromne problemy. Inni lekarze nie potrafili zdiagnozować tej choroby. Do czasu, kiedy przeszedł uwolnienie z demonów. Choroby odeszły z jego życia. A więc to jest bardzo ważne. Po nałożeniu rąk na pewną młodą wierzącą, w stażu chrześcijańskim wierzącym, jej palce zostały powykręcane, powyginane i zesztywniałe oraz bolące. Ona była na jakimś spotkaniu chrześcijańskim, tam mówiono, wszyscy kładźcie na siebie ręce. I ktoś tam położył ręce na nią I na drugi dzień ona się już obudziła z powykręcanymi, powyginanymi i zesztywniałymi palcami. I zrozumiała, że był przekazany duch artretyzmu. Modliła się i Bóg ją uwolnił, Bóg ją oczyścił. W jaki sposób demony mogą być przekazywane? W Polsce jest teraz, są modne różne masaże specjalistów gdzieś tam z Dalekiego Wschodu. Wielokroć ci ludzie mają do czynienia z demonami. Oni praktykują wschodnie religie, jogę, różnego typu medytacje. Ludzie się kładą, a oni ich masują i przekazują te duchy tym osobom, które przychodzą do nich po pomoc. Jeżeli my jesteśmy nierozważni, nieroztropni, nieostrożni, możemy wystawić się na działanie demonów. Ja wielokrotnie miałem, mówię, no ileś razy, miałem takie przypadki, że kiedy modliłem się o uwolnienie z demonów i kładłem ręce, nie pytając, to widziałem, że Bóg uwalniał tych ludzi, ale te demony próbowały wejść do mnie. I czułem, że jakby siadły na mnie. To, co wypędzałem. I potem mi zajmowało jakiś tam trochę czasu, modlitwa, specjalna modlitwa, oczyszczenie i to wszystko ode mnie odchodziło. A więc jeżeli ty chcesz kłaść ręce, to musisz prosić Pana, aby twoje dłonie były naznaczone Jego krwią, żeby demony nie weszły do twojego życia. I w ogóle, jeżeli Duch Święty ci powie, połóż ręce, to połóż. Jeżeli powie, zabierz te ręce, to zabierz. Dlatego, że my możemy kłaść ręce i w imieniu Jezusa rozkazywać, ale możemy również wypowiadać słowo i duchy będą również wychodzić. Trzeba cały czas pozostawać w modlitwie i wiedzieć, jak korzystać z krwi Jezusa i słuchać Ducha Świętego, co On wtedy mówi. Piąty sposób, w jaki jak demony wchodzą do życia człowieka, to są bezużyteczne słowa. Myślę, że wielu z nas przyłapuje się na wypowiadaniu tak zwanych próżnych słów, czczych słów, chociaż Pismo nas ostrzega, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawie w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Czytamy o tym w Ewangelii Świętego Mateusza w 12 rozdziale od 36 do 37 wersetu. Czym są niebezużyteczne słowa? Jak myślicie? Co to są te bezużyteczne słowa? To są po prostu słowa wypowiadane bezmyślnie, kiedy po ich wypowiedzeniu ktoś domaga się wyjaśnienia, co to oznacza. Wtedy mówimy, ja tylko żartowałem. Albo tak naprawdę ja nie myślę. Ale takie wymówki, one nie zwalniają nas z odpowiedzialności. Przed wypowiadaniem takich słów widzimy, że Pan Jezus ostrzegał. Próżne słowa mogą otworzyć drzwi demonom. Ktoś powie, jestem chory, jestem wykończony na samą myśl o tym. To przez to otwiera drzwi demonom, demonom choroby, zmęczenia. Szczególnie niebezpieczne są słowa dotyczące śmierci. Ludzie mówią, chyba umrę ze śmiechu lub padniesz trupem, jak to usłyszysz. Kiedy to mówisz, to tak naprawdę zapraszasz demony śmierci, ducha śmierci. W chwili smutku lub zniechęcenia ludzie często wzdychają, mówią, wolałbym już nie żyć albo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Ja wielokrotnie modliłem się o ludzi, którzy byli związani duchem śmierci. I ja nie znam tych ludzi, ale w trakcie modlitwy przychodził Pan i pokazywał, że ten człowiek zaprosił ducha śmierci do swojego życia. Że mówił, że chce już lepiej mi umrzeć, albo myślał o samobójstwie i te demony weszły do ich życia. I kiedy oni pokutowali, wyznali tak o grzech, modlili się o przebaczenie, wtedy miałem prawo, aby modlić się o uwolnienie z demonów, samobójstwa, demonów śmierci. Duchy wyszły. Niektórzy składają wewnętrzne przysięgi, które ich związują i powstrzymują przed zaopatrzeniem i błogosławieństwem w życiu. Na przykład, nikt mnie już nigdy nie skrzywdzi. Nigdy już nigdy, ale to nigdy nie wyjdę za mąż. Już nigdy nikomu nie zaufam. I przez tego typu przysięgi można być związanym przez demony, które będą chciały spełnić tą przysięgę. Szósty sposób wejścia demonów to jest negatywny wpływ w okresie przedurodzeniowym. na nienarodzone dziecko mogą wpływać różne czynniki. Matka może czuć odrazę, nienawiść do dziecka, które nosi już w swoim łonie. Być może jest niezamężna lub mąż jest niewierny i nieodpowiedzialny, albo po prostu nie chce dziecka. I wtedy takie dziecko, które przychodzi na świat, ono już przychodzi z duchem odrzucenia. Każde dziecko potrzebuje miłości bez względu na to, czy się już urodziło, czy też jeszcze jest w łonie matki. Jeśli ono nie odczuwa miłości, to prawdopodobnie poczuje się, że jest niechciane. I takie poczucie prowadzi do odrzucenia, daje przystęp demonom odrzucenia. Wiele niemowląt w chwili przyjścia na świat ma w sobie ducha odrzucenia. Brat Derek Prince opowiadał, jak jeszcze żył, że modlił się o pewną kategorię osób wiekową i zauważył, że ci ludzie mieli w sobie ducha odrzucenia. Byli to ludzie, którzy urodzili się w trakcie wielkiego kryzysu ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych, a więc wtedy było bardzo ciężko, nie było co jeść, nie było pracy. I każde jedno dziecko więcej to był problem z wyżywieniem. I dzieci się rodziły, przychodziły na świat jako niechciane. I to dało przystęp duchowi odrzucenia. Siódmy sposób wejścia demonów to jest presja we wczesnym okresie dzieciństwa. W liście do Jakuba, 3:16 czytamy: bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. W domach rozbitych, rozdartych wewnętrznymi walkami, w których rodzice są skłóceni lub nie mają czasu dla dzieci, panuje atmosfera sprzyjająca działaniu demonów. Dzieci nie mają wystarczającej odporności psychicznej, duchowej, aby w takich okolicznościach odeprzeć ataki demonów. Na przykład u dziewcząt z rodzin, których ojciec był alkoholikiem albo okrutnym i dominującym, lub też stosował przemoc i złorzeczył, często rozwija się silna nienawiść do mężczyzn. I przez to otwierają drzwi dla demona nienawiści. Ten problem jest tak szczególnie uwidoczniony w przypadku seksualnego wykorzystywania córki przez ojców, czy też przez braci tej dziewczyny. Są demony, które żerują na dzieciach, na przykład odrzucenie, gniew, strach, nieszczęście, bunt, samotność, depresja, a czasem samobójstwo. W Stanach Zjednoczonych zrobiono badania i okazuje się, że w roku 1992 liczba samobójstw dzieci i nastolatków była takiej ilości większa, aniżeli zgonów z powodu chorób, wszystkich razem wziętych. A więc w każdym z tych przypadków demon odrzucenia otwiera drogę demonowi samobójstwa. Ja wiem, że może teraz, kiedy to słyszysz, to dostrzegasz w sobie pewne problemy albo sytuacje, w których ten demon mógł wejść do twojego życia. I dlatego też będę chciał się z wami dzisiaj modlić. Pomodlimy się, powiem wam o modlitwie, o uwolnienie, ale jeżeli będziesz chciał, żeby indywidualnie, to jest to możliwe, aby się spotkać i również porozmawiać, czy też modlić się taką indywidualną posługą. Jak wygląda modlitwa uwolnienie? Ty możesz się modlić o uwolnienie sam, albo możesz prosić kogoś, który się będzie o ciebie modlił. Ważne jest, żebyś zachował pewne prawidła Boże, o których mówi Biblia. Po pierwsze, musisz potwierdzić osobiście swoją wiarę w Chrystusa. Jak możemy potwierdzić osobiście wiarę? Wyznaj za mną takimi słowami: Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym, jedyną drogą do Boga. Wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś, abym mógł otrzymać przebaczenie i życie wieczne. Po drugie, musisz się ukorzyć, a więc módl się taką modlitwą. Wyrzekam się wszelkiej pychy i własnej religijnej sprawiedliwości, wszelkiej godności, która nie pochodzi od Pana Jezusa. Tylko Twoja śmierć, Jezu Chryste, za mnie umożliwiła mi dostęp do Twojego miłosierdzia. Teraz trzeci krok. Musisz wyznać każdy znany Tobie grzech. A więc módl się takimi słowami. Tobie, Panie Jezu, wyznaję wszystkie moje grzechy i niczego nie ukrywam. W szczególności wyznaję moje grzechy. Bałwochwalstwo, zajmowanie się okultyzmem, horoskopami, pornografią, religiami wschodu. I bądź teraz przez chwilę przed Bogiem. Jeżeli Pan mówi Tobie o jakimś grzechu, wyznaj ten grzech przed Bogiem. Uczyń to sam indywidualnie. Halleluja. Tak, Panie. Oczyś, Panie. Oczyś, Jezu Chryste. Oczyś nasze serca z naszych win, z naszych grzechów w imieniu Jezusa, aby nasze serca były czyste dla Ciebie. Czwarty krok to jest upamiętaj się z wszelkich grzechów. A więc módl się takimi słowami. Pokutuję z wszelkich moich grzechów. Odwracam się od nich ku Tobie, Jezu. Twojemu miłosierdziu i przebaczeniu. Po piąte, musisz przebaczyć wszystkim ludziom, którzy Ciebie skrzywdzili. A więc powiedz tak Bogu. Decyzją mojej woli bezwarunkowo przebaczam wszystkim ludziom, którzy kiedykolwiek mnie skrzywdzili lub wyrządzili mi jakieś zło. Odrzucam wszelką gorycz, urazę i nienawiść wobec nich. W szczególności przebaczam mojemu mężowi, mojej żonie, przebaczam mojemu ojcu i mojej matce, przebaczam mojemu rodzeństwu, przebaczam moim przyjaciołom, koleżankom, kolegom, sąsiadom, nauczycielom, moim znajomym, wszystkim, którzy mnie zranili. W imieniu Jezusa. Ich błogosławię. Szósty krok. Zerwij z okultyzmem i fałszywymi religiami. A więc powiedz Bogu tak. Zrywam wszelkie kontakty, jakie kiedykolwiek miałem z okultyzmem, fałszywymi religiami. W szczególności zrywam z horoskopami, wywoływaniem duchów, wróżeniem, z religiami wschodu, medytacjami, jogą, sztukami walk wschodu i stojącym za tym oddawaniem czci i pokłonu bożkom. Zrywam z bałwochwalstwem i z oddawaniem czci świętym, obrazom i posążkom o treści chrześcijańskiej. Siódme. Musimy zdjąć z siebie wszelkie przekleństwo, bo to przyniosło przekleństwo do naszego życia. A więc módlmy się takimi słowami. Panie Jezu, dziękuję Ci, że na krzyżu stałeś się przekleństwem, abym ja mógł zostać wyzwolony spod wszelkiego przekleństwa i odziedziczyć Boże błogosławieństwo. Na tej podstawie proszę Cię, Panie Jezu, zdejmij ze mnie przekleństwo, abym mógł otrzymać uwolnienie, którego potrzebuję. Ósmy krok, a więc musimy mocno stać przy Bogu. A więc módlmy się takimi słowami. Stoję przy Tobie, Panie. przeciwko wszelkim demonom szatana. Poddaję się Tobie, Panie Jezu Chryste, i sprzeciwiam się diabłu. Poddaję całe moje życie, całe moje jestestwo. Poddaję siebie i cały mój dom i występuję przeciwko wszelkim dziełom złego. I mówię, że musisz, szatanie, odejść. Ty, który sprawujesz kontrolę nade mną, rozkazuję Ci wyjść teraz ze mnie w imieniu Jezusa Chrystusa i wyrzucam Ciebie z mojego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteś pokonany. Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła złego. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Wystawił je na pokaz, odniósłszy triumf nad nimi. Ten, który żyje we mnie, Jezus Chrystus, jest silniejszy od tego, który jest na świecie. Wyrzekam się wszelkiej depresji. Wyrzekam się lęku i strachu przed ciemnością. Wyrzekam się strachu przed człowiekiem. Wyrzekam się strachu przed śmiercią. I wypowiadam słowo. Ja nie umrę, ale będę żyć i wysłać będę dzieła Boga Najwyższego. Wszelka warownia urazy, wszelkie myśli, które szatanie poddajesz do mojego życia, nienawiść, złość i gorycz, ja wyrzucam ze swojego życia. Ja rozwiązuję te wszystkie jarzma, wszystkie więzy, które były w moim życiu w imieniu Jezusa i przyjmuję Boże uwolnienie. Jestem dzieckiem Bożym przez krew Jezusa. Krew Jezusa. Nie masz do mnie żadnego prawa, dlatego że jestem dzieckiem żywego Boga. Amen. Halleluja. Halleluja.